Czujni, uważni, aby nie ominąć tego wszystkiego, co jest dla nas błogosławieństwem, ale też co jest dla nas ostrzeżeniem. Słowo Boże mówi: uderzę pasterza, a zostaną rozproszone owce. Mateusza 26 rozdział od 30 do 46 wersetu czytamy. A kiedy wysławili Boga, wyszli ku Górze Oliwnej. Wtedy Jezus im powiedział: wy wszyscy zwątpicie we mnie tej nocy, bo jest napisane: uderzę pasterza, a zostaną rozproszone owce ze stada. A po moim podniesieniu z martwych wyprzedzę was w drodze do Galilei. A Piotr powiedział: chociażby wszyscy zwątpili w ciebie, ja nigdy nie upadnę. Powiedział mu Jezus: amen, mówię ci, tej nocy, zanim kogut zapieje, trzykroć się mnie wyprzesz. Rzekł mu Piotr: choćbym musiał umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie. I podobnie mówili wszyscy uczniowie. Wtedy przyszedł Jezus z nimi do miejsca zwanego Getsemane i powiedział uczniom: bądźcie tu przez ten czas, jak ja będę się tam modlił. A kiedy zaczął się smucić i niepokoić, wziął Piotra i dwóch synów Zebedeusza i powiedział im: jest mi śmiertelnie smutno, zostańcie tu i czuwajcie ze mną. Poszedł trochę dalej, upadł na twarz i modlił się, mówiąc: ojcze mój, jeśli to możliwe, niech ominie mnie ten kielich, ale niech nie będzie tak, jak ja chcę, ale tak, jak ty chcesz. I przyszedł do uczniów, ale znalazł ich śpiących. Powiedział do Piotra: zatem nie byliście w stanie czuwać ze mną przez jedną godzinę? Czuwajcie i módlcie się, żebyście wytrwali w próbie. Wprawdzie duch gorliwy, ale ciało słabe. I znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: ojcze mój, jeśli nie może ten kielich mnie ominąć i muszę go wypić, niech się stanie twoja wola. Poszedł i znów znalazł ich śpiących, bo byli senni. Zostawił ich i znowu odszedł modlić się po raz trzeci, powtarzając te same słowa. Wtedy przyszedł do uczniów i powiedział im: ciągle śpicie i odpoczywacie. Zobaczcie, zbliża się godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie i idźmy, zbliża się mój zdrajca. Kochani, słowo, które przeczytaliśmy, jest takim fragmentem, który mówi tuż przed pojmaniem Jezusa Chrystusa i ukrzyżowaniem. Ale zaczyna się od tego, ten 30 werset, że kiedy wysławili Boga, wyszli ku Górze Oliwnej. To jest niezwykle ważne, że mamy wysławiać naszego Pana i Boga Wszechmogącego. Wysławili to greckie słowo hymneo, które znaczy czcić kogoś, wychwalać, śpiewać. W Starym Testamencie oznaczało to wysławianie i chwalenie Boga. I w Izajasza w 12 rozdziale 4-6 jest powiedziane: i będziecie mówić w owym dniu: dziękujcie Panu, wzywajcie Jego imienia, opowiadajcie wśród ludów Jego sprawy, wspominajcie, że Jego imię jest wspaniałe, grajcie Panu, bo wielkich dzieł dokonał. Niech to będzie wiadome na całej ziemi. Wykrzykuj i śpiewaj radośnie, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród ciebie święty izraelski. A w Daniela 2,47 jest powiedziane: potem odezwał się król i rzekł do Daniela: zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem panów. On objawia tajemnice. My mamy być ludźmi, którzy są gotowi zawsze wielbić Boga, wysławiać Jego imię, być naprawdę radosnymi przed Bożym obliczem. Nie tylko po prostu od niechcenia ruszać ustami albo w ogóle nie ruszać ustami, ale kiedyś do pewnego brata powiedziałem: słuchaj, ty uwielbiaj Pana, bo widzę, że ty tak spokojnie sobie siedzisz na nabożeństwie, no i jakoś tak nie śpiewasz. On mówi: no nie mogę. Ja mówię: ale czemu nie możesz? Bo ja mam zły głos i ja bardzo fałszuję. Ja mówię: wiesz co, i tak ciebie ci, którzy śpiewają, zagłuszą, a ty nie uwielbiasz Pana. A więc jeżeli nawet nie mamy odpowiedniego głosu do tego, żeby śpiewać pięknie, mamy do tego odpowiedni nastrój w duchu, żeby uwielbiać Boga. Więc nie patrz na to, że nie masz może głosu odpowiedniego do śpiewania. Uwielbianie Boga to nie jest tylko odpowiedni głos do śpiewania, muzyczna zdolność. ci, którzy mają muzyczne zdolności, będą głośniej śpiewać, więc nie przejmuj się. A ty i tak musisz uwielbiać Pana i musisz czcić. I tutaj jest powiedziane wyraźnie, nie ma powiedziane, który z apostołów miał jaki głos, ale jest powiedziane, że odśpiewali pieśń, odśpiewali hymn, odśpiewali może psalm, dlatego że to jest wysławianie Boga. I to słowo, które tutaj jest powiedziane, oznacza, że Boga hymnem uwielbili. Mógł być to któryś z psalmów. Po prostu część psalmów od 113 do 118 nazywa się w hebrajskim hallilu, a to oznacza psalmy uwielbiające, hymny. I to było zwyczajem w narodzie izraelskim, że psalmy, my je czytamy, a oni je śpiewali po prostu. To były psalmy do śpiewania, a więc my również na początku dzisiejszego nabożeństwa zaśpiewaliśmy takie bardziej hymny niż te takie nowoczesne, bardziej uwielbiające Pana pieśni. I oni również zaśpiewali, a jaki głos mieli, nie wiemy, ale zaśpiewali Bogu na chwałę. I to jest ważne, żebyśmy wszystkie te dzieła, które mamy do dokonania, czy modlitwa, czy głoszenie słowa, abyśmy byli przygotowani do tego, że mamy śpiewać na chwałę Pana, że my mamy uwielbiać Boga Wszechmogącego. Po to ustanawiamy też i liderów uwielbienia, po to też ludzie, którzy są zdolni, by komponować pieśni, piszą te pieśni na chwałę Bożą. My je wszyscy śpiewamy, aby Bóg był uwielbiony i róbmy to naprawdę w bardzo serdecznym wysławianiu Pana. Oznaczało to, że oni śpiewali, grali i wydawali okrzyki na chwałę Boga. Druga Kronik 23:13 mówi o to, król stoi na swoim miejscu u wejścia, przy królu zaś dowódcy i trębacze, a cały lud prosty weseli się i dmie w trąby, a śpiewacy z instrumentami muzycznymi dają znaki do wznoszenia okrzyków. Do wznoszenia okrzyków, a więc zobaczmy. To było ważne, żeby Pana uwielbiać i nawet okrzyki wznosić na chwałę Boga Wszechmogącego. Dlatego uwielbiajmy Pana. Bądźmy naprawdę przejęci tym, by oddać naszemu Bogu chwałę i cześć, bo On jest tego godny. Amen? Godny jest Pan. Ale Jezus Chrystus, po tym jak oni zaśpiewali i wyszli, jest powiedziane, że Jezus Chrystus wypowiedział się w taki dosyć dziwny może sposób do uczniów swoich, do apostołów. Wy wszyscy zwątpicie we mnie tej nocy, bo jest napisane, uderzę pasterza, a zostaną rozproszone owce ze stada. Jezus Chrystus w tym momencie zacytował fragment z księgi proroka Zachariasza. Ale zobaczmy, Jezus Chrystus mówi ciekawą rzecz. Mówi, wy wszyscy zwątpicie. Wy wszyscy. A więc nie ma tak, że z tych apostołów, którzy pozostali, no bo Judasz już wyszedł, on już zwątpił wcześniej, zostało 11 i nie było ani jednego, chociaż mógłby być Piotr, prawda, bo on się tam zarzekał, że on nie zwątpi, ale wszyscy zwątpili. I tak Jezus Chrystus to zapowiedział. Jezus Chrystus wyraźnie mówi. Ważne jest, abyśmy wiedzieli, że zwątpienie przychodzi nie tylko dlatego, że człowiek jest niewierzącym człowiekiem, że człowiek jest takim człowiekiem niezbyt gorliwym w swoim życiu. No to on na pewno zwątpi, ale niektórzy są pełni wiary i oni nie zwątpią. No musimy do tego dojść, abyśmy zdawali sobie sprawę, dlaczego w naszym życiu takie zwątpienia w ogóle przychodzą. Ale Jezus Chrystus, cytując fragment z proroka Zachariasza, używa trzech wersetów z 13 rozdziału Zachariasza, 7, 8 i 9. ocknij się mieczu przeciwko mojemu pasterzowi i przeciwko mężowi mojemu towarzyszowi, mówi Pan zastępów. Uderz pasterza i będą rozproszone owce. Ja zaś zwrócę swoją rękę przeciwko maluczkim i stanie się w całym kraju, mówi Pan, 2/3 zginą i pomrą, a tylko 1/3 pozostanie z nim. Tę 1/3 wrzucę w ogień i będę ją wytapiał, jak się wytapia srebro. Będę ją próbował, jak się próbuje złoto. Będzie wzywać mojego imienia i wysłucham ją. Ten fragment z Zachariasza, w zasadzie cały ten rozdział, on ma tylko 9 wersetów, od 1 aż do 9, to jest fragment, który jest bardzo ważny w nauczaniu Jezusa Chrystusa. I on mówi przede wszystkim o tym, po pierwsze, mówi o tym, że dla domu Dawida, mieszkańców Jerozolemu, wytryśnie źródło dla zmycia grzechów. A więc zapowiedź Jezusa Chrystusa, którego krew będzie omywać grzechy ludzi. Prawda? Tu jest dla domu Dawida wspaniała zapowiedź. Po drugie, ten fragment mówi o wystąpieniu fałszywych proroków i nauczycieli. A więc zapowiada, że jak będzie Jezus Chrystus, jak On zbawi ludzi od grzechów, to przyjdą też fałszywi nauczyciele i fałszywi prorocy. Na co musimy naprawdę uważać. Czyli to jest taki proroczy fragment, który mówi o tym, z czym Jezus Chrystus przyszedł i co się na ziemi będzie działo. Po trzecie, zapowiada zniszczenie i śmierć niewiernej części ludu oraz przetrwanie małej jego części. To czytaliśmy tutaj, 2/3 zginie. Po czwarte, podaje, że ta mała część będzie oczyszczona i wypróbowana i będzie uznana przez Boga za Jego lud. I zobaczmy, Jezus Chrystus już to zapowiada. Kiedy Jezus Chrystus jest ze swoimi uczniami, to mówi, wy wszyscy zwątpicie we mnie tej nocy. Oznacza to, co to oznacza? Przede wszystkim to, że bez Ducha Świętego nie jest możliwe zrozumienie działania Bożego w naszym życiu. Działanie Boże w zborze i działanie Boże w tym świecie jest poznawane tylko i wyłącznie poprzez objaśnienie Ducha Świętego. Dlatego to jest takie ważne, abyśmy my nie brali przykładu z tych początkowych fragmentów życia apostołów, bo oni jeszcze nie mieli Ducha Świętego, ale żebyśmy brali ten przykład, kiedy Duch Święty już wstępuje. W Dziejach Apostolskich jest na początku to opisane, więc bierzemy przykłady, ale naśladujemy tylko Jezusa Chrystusa, zanim Duch Święty będzie zesłany, bo my jesteśmy już w innej sytuacji. My nie przeżywamy tego okresu, w którym uczniowie byli z Jezusem Chrystusem, a Duch Święty jeszcze nie zstąpił. Oni mieli fragmenty działania Ducha Świętego wtedy, kiedy Jezus Chrystus ich posłał, dał im Ducha Świętego, dał im moc, ażeby działali w mocy Ducha Świętego. Ale Duch Święty jeszcze w nich nie mieszkał. Duch Święty działał na nich od zewnątrz. Oni byli otoczeni opieką Ducha Świętego. My jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. My jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy jak uczniowie Jezusa Chrystusa poprzedzeni do Galilei, jak tutaj było zapowiedziane na początku, czytaliśmy, oni zostali napełnieni Duchem Świętym i my jesteśmy w tej sytuacji. Przyjmujemy Jezusa Chrystusa, Duch Święty na nas wstępuje i zaczynamy działać, ponieważ Duch Święty nam objaśnia Słowo, wprowadza to w naszym życiu, jak Słowo Boże mówi, daje nam chęć i wykonanie. I dlatego my jesteśmy w znacznie lepszej sytuacji i my możemy służyć Bogu naprawdę pod wpływem działania Bożej mocy. Izajasz w 55 rozdziale od 8 do 11 mówi tak, bo myśli moje to nie myśli wasze, drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze. I myśli moje niż myśli wasze, gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak, iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyśle nie to, z czym je wysłałem. Zobaczmy, Słowo Boże jest niezwykle ważnym ogniwem spajającym wszystkich chrześcijan. Ale jednocześnie musimy zdawać sobie sprawę, że mamy mieć zrozumienie Słowa Bożego w Duchu Świętym. A więc Słowo Boże nie może być wyjaśniane na dowolny sposób, na dowolne zrozumienie człowieka. Jakiś człowiek tak zrozumiał, no to tak wyjaśnia. Drugi człowiek inaczej zrozumiał, to inaczej wyjaśnia. Bo jest jedno wyjaśnienie Słowa Bożego, które daje nam Boży Duch Święty. I my musimy kroczyć dokładnie według tego Słowa, które Bóg do nas posyła. Bo myśli Boże są znacznie ważniejsze niż wszelkie myśli, jakie my możemy mieć. Podobnie w życiu ludzi było tutaj na ziemi, jeszcze zanim Duch Święty stąpił, podobnie było z uczniami Jezusa Chrystusa, którzy szli z Jerozolimy do Emaus. Pamiętacie, dwóch uczniów szło. I to jest zapisane w Łukasza 24. Całego fragmentu nie będziemy czytać, tylko 15, 16, później 22, 23 i 25. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus przybliżył się, szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte, tak, że go poznać nie mogli. Dopóki Duch Święty na ciebie nie stąpi, to oczy masz zasłonięte. I pewnych rzeczy, i pewnych Bożych słów nie jesteś w stanie zrozumieć. Po prostu nie zrozumiesz ich, bo oczy są zamknięte, oczy są zasłonięte. 22 werset mówi, lecz i niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie. A cóż to takiego ich tak zdumiało? Bo nie znalazły jego ciała. Przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów powiadających, iż on żyje. No jakieś szalone kobiety. Powiedziały, że go nie ma i że po prostu podobno żyje. Czy Jezus Chrystus nic nie mówił uczniom, że zmartwychwstanie? Czy to w wielkiej tajemnicy trzymał? Jezus Chrystus przecież im dokładnie wyjaśniał i mówił, dokładnie tłumaczył, jak to ma wszystko przebiegać. Ale zobaczmy, że oni tego nie zrozumieli, zupełnie nic nie pojęli. I w 25 Jezus Chrystus do nich mówi tak, a on rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, by wierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Nawet nie mówiąc o tym, że Jezus Chrystus im wszystko wyjaśnił, to prorocy wcześniej przecież o tym mówili. Przecież to byli ludzie, nie jacyś gdzieś z pogan wzięci, to byli ludzie, naprawdę Żydzi, wierzący ludzie, którzy znali Pismo Święte, znali zakon. I zobaczmy, oni się dziwnią, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Że kobiety jakieś szalone powiedziały, że nie ma go w grobie, bo on zmartwychwstał i podobno żyje. Jezus Chrystus co powiedział? Głupi jesteście. Widzimy, jak Jezus Chrystus wprost w oczy do nich mówi, głupi jesteście. Nawet gdybyście użyli swojego rozumu, to byście zrozumieli, że prorocy powiedzieli o tym. Nawet jeśli byście nie rozumieli sedna całego zagadnienia, to o faktach byście byli poinformowani, znając zakon. A więc zobaczmy, niezwykle ważną jest rzeczą, abyśmy zwracali uwagę na Boże Słowo, abyśmy zwracali uwagę nawet naszym rozumem, nawet naszym umysłem, nawet naszym intelektualnym rozwojem, żebyśmy dociekali i rozumowali to wszystko, co w Słowie Bożym jest napisane. Żeby to tego wszystkiego być pewnym, tu już potrzebna jest wiara. Prawda? A wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. A wiara jest od Boga. Jej się nie bierze w świecie, ją się bierze od Boga. A więc dalej jest potrzebna wiara. Ale używajmy naszego umysłu, który nam Bóg dał, abyśmy rozważali to wszystko, abyśmy rozmyślali o tym. Nierozpoznawanie Słowa Bożego jest niebezpieczne dla wierzącego człowieka. Nierozpoznawanie słowa, które jest mówione, jest dla nas niebezpieczne, gdyż nie daje człowiekowi wierzącemu bezpieczeństwa, szczególnie w czasach ostatecznych. Jeśli nie rozumiesz słowa, to nie jesteś bezpieczny. Jesteś w zagrożeniu. Drugim niebezpieczeństwem jest lekceważenie słowa. A więc nierozumienie, nierozpoznawanie słowa, a po drugie lekceważenie słowa. Jakuba 4,17 jest powiedziane, kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Widzimy? To nie tylko jak źle czynisz, to grzeszysz, ale jak umiesz dobrze czynić i nie czynisz dobrze, to również grzeszysz. Słowo Boże mówi, że jeśli jesteś dobrze poinformowany, jeśli jesteś przez Boga uprzedzony i pewne rzeczy Bóg do ciebie mówi, to musisz to wprowadzać w życie swoje. To nie może być tak, że obojętnym pozostajesz na Boże Słowo. Wiele słów mówi Bóg i dziś przez swoje sługi do ludzi wierzących w zborach. Bardzo dużo jest głoszone. Są to często bardzo precyzyjne wskazówki dla ich życia. Ale często ludzie odkładają realizację tego, co mówi Bóg do ich życia na później. Odkładają na później. Słyszą słowo, słuchają słowo, myślą o tym słowie, ale realizację odkładają sobie na później. W następnej kolejności zapominają słowo. Czyli najpierw odkładają na później, później zapominają słowo, które mówił Bóg i żyją sobie dalej tak, jak dotychczas. Żyją tak, jak dotychczas. Miało być tak wspaniale i dobrze, a jest jak zwykle. Skąd my to znamy? Miało być wspaniale i dobrze. Przeżywasz na tym miejscu obecność Bożą. Duch Święty w szczególny sposób momentami działa, prawda? I co? I co dalej? I już mamy takie przemyślenia. Nieraz siedząc na nabożeństwie może sobie już marzysz. Takie wspaniałe nabożeństwo, takie działanie Ducha Świętego, takie mocne przewiewanie mocy Bożej. Już myślisz sobie, och, teraz to już będzie takie moje chrześcijaństwo, moje życie rodzinne będzie takie wspaniałe, moje życie małżeńskie będzie takie wspaniałe. Już masz ułożone w planie, jak będziesz rozmawiać z żoną, żona już postanowiła, jak będzie z mężem rozmawiać. Już jak przyjdziemy do domu, to już będziemy stanowić taką naprawdę wspaniałą, zwartą rodzinę. Przychodzisz do domu i na pierwszym miejscu, jak tylko wchodzisz do domu, coś żona nie tak zrobiła i już się pokłóciłeś. A miało być tak wspaniale. A jest tak jak zwykle. Kochani, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Lekceważymy słowo albo nie rozpoznajemy słowa. Coś z tych rzeczy się dzieje. My mamy, Słowo Boże dalej mówi, Jezus Chrystus to do uczniów swoich powiedział, czuwajcie i módlcie się, żebyście wytrwali w próbie. Następstwem lekceważenia Bożych słów jest brak czuwania i modlitwy. To jest następstwo. Jeśli lekceważysz Boże słowo, to przestajesz czuwać i modlić się. Człowiek wierzący zaczyna nie zwracać uwagi na niebezpieczeństwa, które grożą mu ze strony jego cielesności, jego własnej cielesności. W następnej kolejności w zależności od podstępów szatana i jego sług demonów. A więc jesteś ze wszech stron osaczony, ze wszech stron atakowany, ze wszystkich stron jest na ciebie wywierana presja, nacisk. I jeśli jeszcze ty lekceważysz, to już niewiele w twoim życiu dobrych rzeczy może się zdarzyć. Dlatego wiedz, że przestajesz wtedy czuwać i przestajesz się modlić. W konsekwencji chrześcijanin, jak się przestaje modlić, to możemy z tego słowa wyciągnąć w zasadzie taką naukę, taki wniosek. Ja sobie zapisałem tutaj i on brzmi tak. Jeśli nie czuwasz i nie modlisz się, nie masz żadnej szansy, żeby wytrwać w próbie. A próby przyjść muszą. Próby przyjść muszą, bo każdy musi być doświadczany, każdy musi być wypróbowywany, aby się okazało, czy jesteśmy sługami Bożymi, czy tylko udajemy sługi Boże. Abyśmy wiedzieli, czy jesteśmy z tych Bożych sług, bo gdybyśmy byli z Bożych sług, to byśmy zostali, a jeśli nie jesteśmy z Bożych sług, to odejdziemy. Taka jest prawda. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. I to niezależnie od doskonałości tych, którzy prowadzą Kościół, tych, którzy są członkami Kościoła. Możesz się zrazić, możesz się obrazić na wielu ludzi, ale prawda jest taka, że część ludzi zostaje w społeczności, a część ludzi sobie idzie. I kto wykona wolę Bożą? Ci, którzy zostali, czy ci, którzy wyszli? Jeśli wyszli, to czy służą nadal Bogu, czy już nie? Bo zazwyczaj jak się wychodzi, to później przez jakiś czas się służy, później mniej się służy, a później się wcale nie służy. A później nawet się zapomina, co to takiego jest służba Bogu. Kochani, my musimy być ludźmi naprawdę czujnymi. Jeśli nie czuwamy i nie modlimy się, czuwasz i modlisz się? No właśnie. Jeśli nie czuwasz się, nie modlisz, nie wytrwasz próby. Jezus pokazał apostołom przykład, jak należy to robić. Ale czy oni zwrócili na to uwagę? Raczej nie. Byli skupieni na swoim nieczuwaniu i na swoim braku modlitwy. Kiedy Jezus Chrystus poszedł się modlił w Getsemane, oni nie czuwali w tym czasie i nie modlili się. Nie mogliście czuwać, Jezus Chrystus powiedział. Nie mogliście się modlić. Mogli się modlić? No pewnie, że mogli. Mogli czuwać? No pewnie, że mogli. Ale nie czuwali. Jak wiele wysiłku wkładasz w to, żeby się nie modlić? I drugie pytanie. Jak wiele wysiłku wkładasz w to, żeby nie czuwać? Dużo? Nie musisz się wcale wysilać. Żeby się nie modlić i nie czuwać, to samo wychodzi. A więc musisz się starać, musisz dążyć, musisz walczyć o to, żeby czuwać, żeby się modlić. Jeśli nie czuwasz się, nie modlisz, to znaczy, że żadnego wysiłku nie wkładasz w to. Bo to jest normalne, samo wychodzi. Dlatego jako wierzący ludzie mamy być tymi, którzy kładą nacisk na modlitwę i czuwanie. Nie dlatego, że ktoś ciebie z tego rozliczy, bo ja nie będę ciebie sprawdzał. Nawet na nabożeństwie nie będę pytał was, czy czuwaliście, czy modliliście się. No, kto ile? I ja po kolei będę pytał, kto ile czuwał, kto ile się modlił. No, nie po to jest robione. Po prostu, jeżeli ja czuwam i się modlę, to wytrwam w próbie, a jak ty nie czuwasz i się nie modlisz, to nie wytrwasz w próbie. I rzecz jest prosta. I w jaki sposób się to objawia? No bardzo prosto. Ktoś po prostu w zborze obrazi ciebie. Po prostu powie ci przykre słowa, a ty? No oczywiście obrazisz się. No przecież to jest normalne chyba, prawda? To jest takie oczywiste. Wiecie, powiem tak. Jezus Chrystus cały czas chodził obrażony. Bo ciągle ktoś go krzywdził, ciągle ktoś przeciwko niemu coś mówił, chcieli go zrzucić z góry, chcieli go ukamionować, byli przeciwko, wykrzykiwali na niego. A on wypowiadał takie rzeczy im, że są plemię żmijowe, takie gady z nich są. I co, mieli się nie obrazić na Jezusa? No byli obrażeni na Jezusa, a Jezus Chrystus też na nich się obraził. I z krzyża, jak już przybili, to gromy ciskał, mówi, nie będziecie zbawieni, wszyscy zginiecie. Czy tak? Widzimy, że Jezus Chrystus nie chodził obrażony na nikogo? Jezus Chrystus zwracał uwagę, ale nie obrażony był. Po prostu dawał szansę ludziom. I ty masz mieć taką postawę jako chrześcijanin, jako dziecko Boże. Nie możesz chodzić jeden na drugiego obrażony w społeczności. A co w takim razie z miłością, która powinna działać i funkcjonować, i to w sposób aktywny w społeczności? Po prostu przebaczasz. Po prostu przebaczasz. Jeśli nie będziesz przebaczać, to nie będzie tobie przebaczone. Kochani, my z tym przebaczeniem bardzo często mamy problemy. Bardzo często mamy problemy, a wiecie, a wszyscy znamy modlitwę pańską. Czy ktoś nie zna modlitwy pańskiej? A ty nie znasz, Roberta. A w modlitwie pańskiej co jest powiedziane? Odpuść nam nasze winy. Jak? W jaki sposób? Tak samo, jak my odpuszczamy innym. Czyli jeżeli ty nie odpuszczasz i przyjdziesz z modlitwą pańską do Boga, nie będziesz miał przebaczonych grzechów. Odpuść nam nasze winy i tutaj od razu przeciwko sobie mówisz, tak jak ja odpuszczam moim winowajcom. Bóg mówi, a tak jak ty odpuszczasz, dobra, w porządku. Z tych wszystkich 100 grzechów, które masz, jeden ci przebaczam. A pozostałe pozostają na tobie. I ludzie, wypowiadając modlitwę pańską, nawet nie zdają sobie z tego sprawy, że osądzają siebie. W tym momencie siebie osądzają. Jesteś osądzony, nie będziesz miał przebaczonych grzechów. Dlatego lepiej módl się jakąś inną modlitwą. Na przykład jak ten człowiek, który przyszedł do świątyni. Tam przyszedł taki święty człowiek, a przyszedł też taki celnik, wiecie? I obydwaj się modlili. To już się módl tak jak ten celnik. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. To już lepiej tak. To wtedy jest większa szansa. Większa szansa. A jeśli zaczniesz taką modlitwą, Ojcze nasz, to kto wie, może być różnie. Kochani, zwróćmy uwagę, że musimy wytrwać próby, które Bóg na nas będzie posyłał. W Jakuba w 1 rozdziale, w 12 wersecie jest powiedziane błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie. Bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Widzimy, wszystko się opiera na czuwaniu, na modlitwie i na miłości. I to jest tutaj podkreślone w tym wersecie. Nawet możemy tego, może nie widzimy, może nie zauważamy. A w drugi werset mówi, poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moje i siostry moje, dodam, gdy rozmaite próby przechodzicie. Rozmaite próby, różne próby przechodzicie, nie tylko jeden rodzaj, ale różne próby. I w tych różnych próbach dopiero się okazuje, jakim jesteś chrześcijaninem, jakim jesteś dzieckiem Bożym. Bo może się okazać, że w wielu sytuacjach wszystko jest w porządku, jest, dobrze się zachowujesz, a w innych wszyscy muszą unikać takiego sposobu działania, bo ty się obrazisz. I to mocno się obrazisz. Wiecie, ja nieraz tutaj z tego miejsca przypominałem o świadectwie pewnej kobiety, to z książki jakiejś czytałem, że dowiedzieli się, że ona gniewa się na swoją siostrę i zapytano ją, czy przebaczyć siostrze, a ile czasu ten gniew trwa? 40 lat. Kochani, przez 40 lat ryzykować, że mi Bóg nie przebaczy moich grzechów i nie wejdę do Królestwa Niebios, to chyba jest nierozsądne. Dlatego nauczmy się żyć według Bożej woli, aby przejść próbę. Jeśli Bóg nam coś doradza, to trzymajmy się tego. Naprawdę się tego trzymajmy. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota. A więc Słowo Boże mówi, błogosławiony jest ten, który wytrwa w próbę. A wcześniej czytaliśmy, jak wytrwać w próbę. Trzeba czuwać i się modlić. Do tego wszystkiego jeszcze w tym wersecie jest dodane, że obiecany jest ten wieniec żywota przez Boga tym, którzy Go miłują. A więc jeszcze do tego wszystkiego musisz mieć miłość. Dlatego wiedz, że bez miłości Bożej, bez miłości, która rozlewać się będzie w twoim sercu, bez czuwania, bez modlitwy, jesteś żaden chrześcijanin. To powiedzmy sobie zupełnie szczerze. Tak mówi Jezus Chrystus. Jesteś żaden chrześcijanin. Nie przejdziesz próby, nie wytrzymasz, miłości nie masz, do nieba nie wejdziesz. Kochani, to mówił właśnie Jezus Chrystus o tych ludziach, którzy pozostali z tego pogromu. 2/3 ludzi zginęło. 1/3 została i co z tą 1/3? Jak z puchem Jezus Chrystus się obchodzi? Wrzuca w ogień. Próba. Próba ogniowa. Musisz być wypróbowany przez ogień. I wtedy dopiero się okazuje, kto pozostał, kto będzie błogosławiony. W Daniela 12:12 jest powiedziane, błogosławiony ten, kto wytrwa i dożyje do 1335 dni. To jest wielki ucisk, ale błogosławiony jest ten, który wytrwa. A więc zobaczmy, cały czas jest to aktualne. Przed Chrystusem było ważne, czy wytrwasz. W czasie, kiedy Jezus Chrystus był, było ważne, czy wytrwasz. Kiedy Jezus Chrystus odszedł, jest czas, kiedy Duch Święty nas prowadzi, jest ważne, czy wytrwamy. Dlatego zwróćmy uwagę na to, że Słowo Boże mówi, uderzę pasterza, a będą rozproszone owce. Owce muszą pozostawać w jedności ze swoim jedynym pasterzem Jezusem Chrystusem. A jedność dzieci Bożych jest budowana przez Ducha Świętego. Dlatego lud Boży musi trwać w gorliwości duchowej. Duchowa gorliwość, czuwanie i modlitwa. Czy to naprawdę za dużo? Przecież Bóg nie wynajduje ci tutaj najprzeróżniejszych wynalazków. Co masz spełnić? Jakie czyny masz wykonać? To są proste, podstawowe rzeczy. W 1 Koryntian 14:1 jest powiedziane, dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe. A 12 werset tego rozdziału mówi, tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. Dokładnie w oryginale jest tu powiedziane tak i wy, ponieważ jesteście fanatykami darów ducha. Dokładnie tak jest powiedziane. To jest ten człowiek, który dąży usilnie, zmierza do tego. Czy robisz coś w kierunku, żeby mieć dary duchowe? Ale takie, którymi będziesz mógł pomóc innym. Zwróć uwagę na te, którymi można pomóc innym. Nasza rola w prowadzeniu ludzi do bliskości, do bliskiej społeczności z Bogiem jest więc bardzo ważna, bo Bóg wyznaczył nam konkretne funkcje do wypełnienia w zborze. Masz konkretne zadania do wykonania. Niektórzy myślą, zadania do wykonania w zborze to mają tak. Pastor, liderzy, a pozostali ludzie mają po prostu być wypełniaczami krzeseł. Po prostu te krzesła muszą być zapełnione, także to twoje zadanie jest. Prowadzenie innych do bliskiej społeczności z Bogiem jest powszechne, ogólne, dla każdego. To jest zadanie dla każdego człowieka. Ty musisz wszystko robić, żeby ktoś był bliżej Boga, żeby miał bliższą społeczność z Bogiem. 2 Koryntian 5:20 mówi, w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy. Pojednajcie się z Bogiem, prawda? Kto ma prosić? Ja jako pastor stanę i poproszę was, no pojednajcie się z Bogiem. A wy już nie musicie tego robić. Kochani, my wszyscy jesteśmy królami i kapłanami, Słowo Boże mówi. My wszyscy jesteśmy. Dlatego jeśli jakąś funkcję pełnisz, to pełnisz ją po to, że po prostu Bóg ci zlecił, żebyś to zrobił. I każdy z nas ma konkretne zadanie. Tytus na przykład został wyznaczony przez Pawła na Krecie, aby wszystko uporządkował i ustanowił po miastach starszych, czyli pasterzy, którzy doglądaliby trzody Bożej, czyli zborów. Ludzie, którzy uwierzyli w Boga, czyli owce, mają się starać celować w dobrych uczynkach, aby nie przynosić ujmy Słowu Bożemu. To są sparafrazowane teksty biblijne z księgi apostoła Pawła do Tytusa, z listu apostoła Pawła do Tytusa. Żebyśmy zdawali sobie sprawę, że jest to bardzo ważne, a inaczej co Bóg będzie czynił? W Zachariasza jest ciekawie to ujęte. 11 rozdział, 8, 9 werset mówi, w jednym miesiącu usunąłem 3 pasterzy. Pomyślcie sobie, zbór i w ciągu miesiąca 3 razy zmieniony pastor został. No wyobrażacie sobie taką sytuację? Tu jest to opisane. Ale uprzykrzyłem je sobie, a one też poczuły do mnie niechęć. Owce. Widzimy? Nie tylko ważne jest, aby ktoś, kto prowadzi, był właściwym człowiekiem na właściwym miejscu, prowadzonym przez Bożego Ducha Świętego, ale też jakiś obowiązek należy do owiec, które są pod tym zarządzaniem Bożego Ducha Świętego. Dlatego rzekłem, nie będę was pasł. Co ma umrzeć, niech umrze. Co ma zginąć, niech zginie. A te, co pozostały, niech się pozżerają nawzajem. Widzimy? Jeżeli pasterz nie wypełnia swojej roli, jeżeli owce nie wypełniają swojej roli, to się dzieje wbrew logice, wbrew jakimkolwiek zasadom. I Bóg o tym mówi wyraźnie. Dlatego to powiedziane jest do Kościoła Bożego, w tamtym czasie, w Starym Testamencie, do Kahal Bożego, czyli zboru ludu Bożego, w Ezechiela, 3 rozdział, 22 i 27 werset mówią tak. I była tam nade mną ręka Pana i rzekł do mnie, wstań, wyjdź na równinę, a tam do ciebie przemówię. Lecz gdy do ciebie przemówię, otworzę twoje usta i wtedy im powiesz. Tak mówi Wszechmocny Pan. Kto chce słuchać, niech słucha. A kto nie chce słuchać, niech nie słucha. A w 2 rozdziale, 5 wersecie jest powiedziane, oni czy będą słuchać, czy nie, poznają, że prorok był wśród nich. Wiecie, żebyśmy nie byli zaskoczeni. Kiedy stado się rozproszy i później dojdą do wniosku, no chyba jednak mieliśmy pasterza. My musimy być czujni, bo może słowo jak wiatr gdzieś nad nami, nad głową przelecieć. Jak huragan. Słowo Boże sobie, a my sobie. Słowo Boże podaje nam zasady, a my z tych zasad lekceważymy sobie wszystkie. Nie robimy nic. Kto chce słuchać, niech słucha. A kto nie chce słuchać, niech nie słucha. Taka jest Boża zasada. Dlatego Bóg ciebie za łeb nie weźmie i nie przymusi ciebie. chwyci ciebie za włosy i będzie ciebie targać, żebyś opamiętał się, czy opamiętałaś. Mnie nie chwyci. Roberta też nie. O, Krzyśka też nie. Ale niektórych to tułych można było chwycić. Wiecie, powiem tak. Jest powiedziane w Nehemiasza, prawda? Czy w Ezdrasza, nie pamiętam. W każdym bądź razie Żydzi, którzy nie przestrzegali Bożego prawa, zupełnie sobie odstąpili od Bożego prawa. Co on zrobił? Chwycił ich za? To u mnie już by się dało. Szarpał ich za brody. I aż płakał z tego powodu, że oni odstąpili od Pana. Przywoływał ich do przestrzegania Bożego Słowa. Bóg teraz tego nie zrobi. Zrobi w inny sposób. Jak nie wytrwasz próby i wpadniesz, i wdepniesz, i będziesz naprawdę człowiekiem, który będzie pożałowania godny w tym momencie, wtedy zaczniesz wołać. Według polskiej zasady, jak trwoga, to do Boga. Bo jak nie ma trwogi, nie ma potrzeby iść do Boga. Oby nie była w naszym życiu już taka sytuacja, kiedy ludzie w uporze swojego serca, niezależnie od tego, co by się nie działo, i tak nie wrócą do Boga. A takie sytuacje są opisane w Księdze Objawienia Jana. I spadł na ludzi grad wielkości cetnarowej. No i problem, jakie to wielkości cetnar? Wielkości głowy człowieka. Słyszeliście, że gdzieś na świecie spadł taki grad? Jeszcze nie. Ale już trochę mniejszy spadł. Wszystko idzie w kierunku, żeby spadł grad wielkości cetnarowej. I wtedy ludzie upamiętają się, zaczną wołać do Boga, prosić Pana, upokorzą się. Czy tak? Tam jest powiedziane, i zaczną ludzie bluźnić Bogu. Nie upamiętają się. To już jest upór serca, który powoduje, że człowiek idzie na zginienie. A to się wszystko zaczyna od zaniechania czuwania, zaniechania modlitwy, a później odchodzenia od Boga, a później w uporze serca i coraz gorzej, coraz gorzej. Kto święty, w objawieniu Jana jest powiedziane w 22 rozdziale, niech się jeszcze bardziej uświęca. A kto brudny, niech się jeszcze bardziej brudzi. Chcesz się bardziej brudzić, czy chcesz się uświęcać? Czas ostateczny jest. Musimy się zdecydować. Naprawdę musimy się zdecydować. Wybór jest tylko taki, czuwać i modlić się i trwać w miłości. To nie jest tak dużo. Czuwać, modlić się i trwać w miłości. Amen.